Temat, który zaproponowałem, radość śmierci, wiąże się oczywiście z tym jubileuszem w tym roku, 800-lecia śmierci Franciszka. Chociaż szczerze mówiąc, nie przypuszczałem, że to będzie pierwszy wykład. Całe szczęście, że w tym temacie jest radość, a nie śmierć jako element początkujący, bo byłoby to dziwne, żeby sesję zaczynać od śmierci. Ale ona będzie o radości, również w kontekście tego, co nas spotyka. Przejdę, ponieważ mam tylko 20 minut czasu, aczkolwiek liczę na gesty miłosierdzia z tego względu, że jestem z odległości. Przez długi czas śmierć była czymś ludzkim, czymś naturalnym. W średniowieczu panowało więc przekonanie, że życie doczesne jest mniej ważne od życia wiecznego. Człowiekowi tego okresu towarzyszyły myśli memento mori, pamiętaj o śmierci, oraz chwalebna Ars Moriendi, sztuka umierania. Wierzono, że śmierć człowieka zależna jest od tego, jak żył. Ludzie prawi umierali lekko, ludzie zaś źli i występni w mękach i cierpieniu. Obecnie natomiast promuje się młodość, nie przyznając śmierci prawa w przestrzeni społecznej. Tymczasem umieranie trwa przez cały czas. Wszystko wciąż umiera. Umieranie jest czymś, co zmusza człowieka do zastanowienia się nad swoją egzystencją, nad sensem życia, swoimi pragnieniami i celami, jakie sobie stawia. Można się zgodzić, że jak jest obraz śmierci, taki też jest obraz życia. W jaki sposób traktuje się śmierć, w analogiczny obchodzi się z życiem. Współczesność unika poważnych rozmów o śmierci, spychając na drugi plan obrazy z nią związane, gdy tymczasem wokół istnieje jej mnóstwo. Media społecznościowe są nią przesycone. Jest obecna wszędzie. W grach wirtualnych, filmach o śmierci, komiksach, bajkach, aż po informacje w mass mediach. Bombardowanie wszechobecną śmiercią sprawia jednak, że traktuje się ją lekceważąco. Śmierć nie wzbudza już większych emocji. Wielu uważa, że wystarczy na przykład wyłączyć odbiornik i odejść, by problemu śmierci nie było, sądząc, jakoby ona nas nie dotyczyła. Śmierć straciła na znaczeniu, bo życie stało się mniej cenne. Istnieje bowiem intymny związek między śmiercią i życiem. Człowiek współczesny jest bezradny i bezbronny wobec śmierci. Środki przekazu wypaczają jej obraz, przykrywają jej rzeczywistość, by nie naruszyć pozornie idylicznej wizji ludzkiej egzystencji. Tymczasem wiara uczy, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Paweł w liście do Koryntian. Śmierć jest fenomenem życia. W kontekście jej nieodzowności bezsilne stają się wszelkie odkrycia nauk medycznych i na niewiele również zdaje się życiowa mądrość. Konfrontacja z bezwzględnością śmierci każe zapomnieć o wszystkich trudnościach czy boleściach. Od chwili poczęcia śmierć nieustannie zbliża się do człowieka. Organizm ludzki jest materią i jako taki pod wpływem czasu podlega powolnemu zużyciu. Jest podobny do rośliny. Wszystko w nim zaczyna psuć się i ulegać powolnemu procesowi rozpadu. Starzeje się, koroduje, umiera. Na różne sposoby można patrzeć na śmierć i w różnoraki sposób można ją przeżywać. Na wiele sposobów można jej doświadczyć i opisywać. Z jednej strony śmierć jako zjawisko demograficzne jest wręcz banalna. Umierają wszyscy i śmierć jakiegoś człowieka bliżej nieznanego, obcego, nie jest ani zaskoczeniem, ani przerażeniem. Człowiek ten odchodzi z tego świata, jak odeszły przed nim miliony innych ludzi i nadal będą odchodzić. Ich liczba jest w pierwszym rzędzie kwestią statystyki i nie ma nic wspólnego z uczuciem, cierpieniem czy smutkiem. Profesją lekarza niejako z natury wpisane jest dotykanie oblicza śmierci. Niosąc pacjentowi ulgę w cierpieniu, pomagając mu odzyskać zdrowie, ratując mu życie, lekarz musi zmierzyć się też z jego śmiercią. Ona wyznacza kres wiedzy lekarza i jego starań. Wyznacza limit zdobyczą medycyny i farmacji. Czy częsty kontakt personelu służby zdrowia ze śmiercią sprawia, że ona powszechnieje? Pytanie. Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć. Zależy to od wielu czynników. Zapewne inaczej przeżywają lekarz, który dopiero co ukończył studia, a inaczej ten z wieloletnią praktyką. Śmierć chyba jakoś musi jednak spowszechnieć, choć niekoniecznie lekarz godzi się z odejściem pacjenta. Jej drama dotyka jakoś także jego, zawsze jednak inaczej niż osobę bliską zmarłej. Zmarły jest dla lekarza kolejnym pacjentem, który zakończył życie, zaś szpital odnotowuje jego zgon w rejestrze. Lekarz wie, że kiedy wróci do pracy następnego dnia, mogą być kolejni zmarli, którzy wpiszą się w jego pamięć z mniejszą lub większą intensywnością. Mówi Kohelet, pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. Słońce wschodzi i zachodzi i na miejsce swoje śpieszy z powrotem i znowu tam wschodzi. Ku południowu ciągnąc i ku północy wracając, kolistą drogą wieje wiatr i znów wraca na drogę swojego krążenia, mówi prorok. Śmierć kogoś, kto zginął w wypadku, gdzieś w górach czy na wakacjach, ponieważ nie kryje w sobie żadnej tajemnicy, jest śmiercią obojętną. To śmierć w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Niewielu więc ona wzrusza i mało kogo bulwersuje. Ten rodzaj śmierci nie wywołuje większego smutku w otoczeniu. Po takiej śmierci opowiadanej w trzeciej osobie nie ma żałoby. Wszak umarł ktoś duchowo odległy, obcy, anonimowy. Ponieważ nie znamy bliżej tych, których osierocił, śmierć obcej osoby jest nam obojętna. Jej śmierć nie zmniejszyła też populacji światowej, która ciągle wzrasta. Mimo okrutnych wojen, różnych katastrof, etnicznych czystek i tym podobny, ludzi ciągle na świecie przybywa, a niektórzy mówią wręcz o przeludnieniu. Wszyscy umierają. Z ziemskim życiem żegnać się muszą biedni i bogaci, ludzie sławni i pozbawieni ziemskich znaczeń. Śmierć nawiedza ludzi duchowo słabych i moralnie mocnych. Przychodzi i zabiera ze sobą, nie pytając o zgodę, grzeszników i świętych, wielkich tego świata i małych. Nikt nie może się jej wymknąć. I chociaż zmienia się sposób oczekiwania na jej przyjście, samo przyjście jest pewne. Jedni czekają na nią z lękiem, pełni obaw i smutku, że zostawić muszą wszystko, co nagromadzili w ziemskim życiu. Inni odwrotnie, wyglądają jej z utęsknieniem, mając nadzieję, że uwolni ich od ziemskich trudności czy cierpienia. Wierzący z kolei mają mocną nadzieję, że będzie bramą na spotkanie z życiem prawdziwym, z miłością Boga, który jest dawcą życia. Do tych drugich należą dusze świętych. Był wśród nich także Franciszek z Asyżu. Zbiór asyski, noszący niekiedy także nazwę Legenda z Perugii lub Legenda Antiqua Sancti Francisci, opisuje ostatnie dni jego ziemskiego życia i jego sposób oczekiwania na siostrę śmierci. Był to, nie mam czasu cytować tych fragmentów ze zbioru asyskiego, ale skrócę, że był to zadziwiający sposób oczekiwania na śmierć. Przypomina bardziej wyglądanie przyjścia oblubienicy, będącej radością serca i oczu, niż tej, która zabiera wszystko sprzed oczu. Umiera Franciszek, prosi, by rozebrać go do naga i położyć na gołej ziemi. Chce umierać w taki właśnie sposób. Większość zgromadzonych braci po raz pierwszy widzi wtedy jego stygmaty. Są poruszeni, nie rozumieją tego. Któż zresztą z ludzi jest w stanie pojąć cokolwiek z tajemnicy, jaką niesie śmierć? W zbiorowej wyobraźni pieśń słoneczna, komponowana przez Franciszka w końcowym etapie ziemskiego pielgrzymowania, kojarzona jest z uczuciem czystej, życiowej radości, z docenieniem piękna stworzeń, z pobożną kontemplacją dobrotliwości natury, przywróconej do harmonijnego związku z losami człowieka. Pieśń ta, przełamując mroki średniowiecznych asces, gardzących światem, otwiera na świetlistą, nowożytną afirmację wolności ludzkich zdolności, triumfalnie określaną mianem humanistycznego antropocentryzmu. Pochwały, które śpiewają bracia, brzmią wręcz niewiarygodnie, biorąc pod uwagę kontekst ich wykonania, agonię Franciszka. Radość, z jaką Franciszek znosił cierpienia związane z poważnymi chorobami, które go dręczyły, ale także informacją o zbliżającej się śmierci, była tak silna, że stała się powodem zakłopotania dla brata Eliasza, który obawiał się, że takie zachowanie mogłoby zgorszyć ludzi pobożnych, którzy łatwo mogli pomylić skutki bliskiej jedności Franciszka z Panem z brakiem poważnego przygotowania do śmierci. Rodzi się jednak pytanie, o jaką śmierć chodziło Franciszkowi. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, o czym myślał, kiedy nazywał śmierć swoją siostrą? Kiedy śpiewał, pochwalon bądź o Panie przez siostrę naszą śmierć cielesną, przed nią nigdy żaden człowiek żyjący zbiec nie może, przestrzegając zarazem przed śmiercią drugą, duchową. Śmierć, o której śpiewał Franciszek, nazywając ją swoją śmiercią, nie jest naszą śmiercią. Naszą śmiercią jest ta, która unicestwia, śmierć bolesna, ale biologicznie niezbędna i potrzebna dla ekosystemów. Jest to śmierć, z którą należy się zmierzyć technicznie, by ostatecznie jej doświadczyć, czy nawet, kiedy pojawia się taka konieczność, kiedy ktoś został już pozbawiony życia, czy wartościowych powodów jego przeżywania, popełnia samobójstwo. Życie człowieka, ale też życie wszystkiego, co wypełnia ziemię, jest efemeryczne, stąd nietrwałe. Jednostka w życiu może rzeczywiście wydawać się ulotna i niespójna i dla niej można powtórzyć starożytny obraz Homera, który trwał aż do Dantego. Idzie, ludzie są jak liście lasu, które opadają o każdej porze roku i odnawiają się. Lecz jeśli pień, którym jest ludzkość, pozostaje silny i przetrwa zmianę liści opadających i zwiędłych, jest on jedynie narzędziem odżywiania gałęzi, kwiatów i owoców, które stopniowo następują po sobie. Nie ma znaczenia, że niektóre jednostki są warte więcej, inne mniej, jak kwiaty, które są mniej lub bardziej pachnące, a owoce mniej lub bardziej smaczne, ponieważ po prostu wyrażają one inny stopień dojrzałości. Śmierć, o której śpiewał Poverello, jest do przyjęcia czy przeżycia, by zarówno samo życie, jak i umieranie nabrały właściwego sensu, by rzeczy ujawniły się w całej swojej pełni, nadając właściwy, ostateczny sens temu, czym jest samo życie i jednocześnie go odkupiły. Śmierć, do której uśmiecha się Franciszek, nazywając ją śmiercią, nie kryje w sobie tajemnicy. Nie jest jakąś aporią, stanem wątpliwości, zakłopotania czy sprzeczności, sytuacją pozornie niemożliwą do rozwiązania, trudnością logiczną. Daje się ją przyrównać do swoistego rodzaju przejścia między widzialnością i niewidzialnością ludzkiej egzystencji, by poddać się ocenie, stanąć przed tym, który jest obiektywnym sędzią i który dokona moralnej oceny życia człowieka, rozważy duchowy poziom, który osiągnął w przeciągu swojej ziemskiej egzystencji. Weźmie on pod uwagę wszystkie warunki egzystencjalne, radości i trudności, sytuacje sprzyjające i niesprzyjające, cierpienie i ból, w istocie wszystko, co miało wpływ na jakość naszych działań. Sens życia w śmierci. W chwili śmierci ona jedynie wydaje się odnosić zwycięstwo. Z egzystencjalnego pojedynku z życiem tylko śmierć wychodzi triumfująco. Poza jej zwycięstwem pozornie nie istnieje inne. Dlatego jest znienawidzona. Staje się ciemną plamą na życiu. Nie ma bowiem w niej żadnego światła, nawet iskierki. Jest tak dlatego, że zmysły ciała nie potrafią znieść się ponad to, co materialne. Przyrodzone możliwości poznawcze człowieka są ograniczone. Trudno nie zgodzić się z Bergsonem, który powiedział kiedyś, że oko jest wprawdzie organem wzroku. Bez oczu bylibyśmy bowiem ślepi. Jednak w innym sensie oko właśnie ogranicza spojrzenie człowieka. Oczy zawężają jego spojrzenie, ograniczają drastycznie pole widzenia, nawet wtedy, kiedy są te oczy zdrowe i mocne. Kierują bowiem je w jednym tylko kierunku, zasłaniając zarazem inne, których jest wiele i które często są wręcz ważniejsze od tego, na które zwrócone zostają oczy. Moje oczy patrzą tylko przed siebie, a nie patrzą za to, co dzieje się za mną. Być może za mną jest o wiele świat bardziej interesujący niż ten, na który spoglądają moje oczy. Tak więc oko jest narzędziem patrzenia, ale jednocześnie jest dla patrzącego przeszkodą, ponieważ uniemożliwia zobaczenie w całości tego, co otacza człowieka i tych, którzy są wokół niego. Mówię tutaj o wzroku, ale dotyczy to także innych zmysłów i narzędzi komunikacji z otoczeniem, których nośnikiem jest ciało. Odnosi się na przykład także do języka, za pomocą którego człowiek wyraża siebie, ale zarazem i krępuje siebie. Zawęża gamę przeżyć i doświadczeń z tej prostej przyczyny, że żaden język nie potrafi oddać czy nazwać tego, czym żyje myśl mówiącego. Nie potrafi ubrać w słowa jego tożsamości, oddać przy pomocy terminów jego intelektualnej czy duchowej wrażliwości, przekazać otoczeniu wrażliwość estetyczną czy emocjonalną. Ciało zmusza poniekąd oko czy język, ale także inne zmysły do bycia tu, widzenia tego czy wyrażania czegoś, co jednak nie jest ostateczną pełnią, co nie obejmuje w całości przeżywanej rzeczywistości. Dotyczy to także śmierci. Zmysły obligują człowieka do odbierania jej i opisywania wyłącznie z pewnej, na ogół cielesnej perspektywy i wykluczenia innej. Rozważania wokół śmierci, jak przeżywał ją Franciszek, chociaż nie tylko, nasuwają wiele ważnych kwestii. Nie sposób podać ich wszystkich. Skupię się tylko na kilku z nich, dla mnie najważniejszych. Kto zdoła uchwycić pełni piękną rzeczywistości, odkryć jej potencjał moralny, jeśli nie człowiek pełen sensu, osądzony, a jednocześnie przemieniony i odkupiony przez Boga? Kogo uświęcić czy udoskonalić może cierpienie, jeśli nie tego, kto doświadcza go do końca? Kto cierpi wraz z innymi, ten w pełni nadaje sens temu, co przeżywa. Kto może nadać sens najbardziej hańbiącemu cierpieniu, jeśli nie ten, kto wierzy, że podąża poprzez ból i umartwienie siebie chwalebną drogą zmartwychwstałego Chrystusa, że cierpi razem z nimi w nim? Odejście od Chrystusa, porzucenie nauki, którą przekazuje wiara, degradacja wartości, które związane są z krzyżem, widzenie w nim wyłącznie wymuszonego cierpienia, rezygnując z uczynienia z niego narzędzia krytycznej inteligencji wobec współczesnych problemów duchowych i moralnych, które przecież chce się badać, niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Jedną z nich jest drastyczne spłycenie głębi życia. W istocie człowiek współczesny jest bardziej zainteresowany samym przeżyciem niż życiem. Przeżycie uzyskało wartość wręcz absolutną. Podejmuje się liczne i drogie starania, aby życie wydłużyć, czyli przedłużyć, lecz nie zabiega się, aby nadać mu głębszy sens, szlachetniejszy wymiar. W kulturze paliatywnej zatracił się w istocie sens dobrego życia, ustępując miejsca przeżyciu, jak pisał koreański filozof Byung-Chul Han. Człowiek współczesny jest gotów wiele poświęcić, zrezygnować z wielu przyjemności i radości, by przedłużyć chociażby o jeden tylko dzień swoje życie na ziemi. Sama zaś jakość życia staje się mniej istotna. Jesteśmy zbyt żywi, mówił filozof, by umrzeć i zbyt martwi, by żyć. Człowiek współczesny otacza się szczelnym murem, którego zadaniem jest bronić swojego życia, nie tyle jego jakości. Wartością wręcz absolutną stał się bowiem sam fenomen życia. Nad wyraz wyraźnie można było to zauważyć podczas pandemii. I chociaż zakończył się on już jakiś czas temu, wydaje się, że nadal pragnienie przeżycia znaczy więcej od samego życia. W konsekwencji wszystko staje się dla niego potencjalnym zagrożeniem. Wrogiem jest ów drugi, bliżej nieokreślony, obcy, nieznany, który może czekać na jego życie, wyznaczyć limit. Ile jeszcze? Jestem już prawie przy końcu. Mam nadzieję, że w wyniku tych skoków, które dokonywałem, nie informując oczywiście czcigodnych słuchaczy, myślę, że skończę na amen w przewidzianym czasie. Przestrzeń społeczna wypełniana jest różnego rodzaju blokami, które odgradzają jednych od drugich, jakby wrogo do siebie nastawionych. Nie sprzyja to rozwojowi, niszczy wspólnoty, rozbija przyjaźnie, uśmierca miłość. Zapomina się jednak o tym, bo liczy się samo przeżycie. Społeczeństwo, ponieważ jest zdominowane przez histerię przetrwania, staje się społeczeństwem nieumarłych. To nowy fenomen we współczesności. Życie, w którym brakuje miejsca na śmierć, traci na atrakcyjności. Już nie smakuje. Trwa jakby w zawieszeniu, wewnętrznej inercji. Zdąża donikąd. Niczego nie pragnie, za niczym już nie tęskni, niczego nie oczekuje. W konsekwencji przesiąka nudą. Staje się życiem pełnym pogoni za rozrywką, zabawą, nowym, ekstremalnym doświadczeniem, poszukiwaniem wyjątkowego, ale tylko chwilowego przeżycia, lecz nie kosztowaniem samego życia. Z czasem takie życie zaczyna ciążyć. Nie pragnie się bowiem życia pozbawionego dynamiki przemijania. W życiu, które godzi się na przemijanie, ważny jest natomiast każdy dzień, bo jest on jedyny i wyłączny. Szanuje się go, bo raz przeżyty już nie wraca, ustępując miejsca bowiem nowemu, który jest inny od poprzedniego. Godząc się na przemijanie, człowiek oczekuje na zwieńczenie, za śmierć jest jakby koronacją życia. Potrzeba, dwa słowa zakończenia, by zgodzić się na prawdę o śmierci cielesnej, jako przejściu możliwości na nową jakość, zupełnie odmienną od jakości już znanych. I w tym kontekście śmierć, czy zbliżającą się śmierć, przeżywał z radością Franciszek. Potrzeba mocnej ufności, by wyznać, że śmierć ciała nie tyle jest końcem, ile początkiem. Zmysły cielesne oszukują, ponieważ zmuszają nas do oglądania tylko i wyłącznie cielesnej zmysłowości, zabierając nam szerszą perspektywę, która jest widoczna dla oczu duszy. Potrzeba miłości, by przyjąć za wiarygodne słowa Chrystusa, który powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Wiara, nadzieja i miłość razem są pomostem przerzuconym nad otchłanią ziemskiego przemijania, czego uczy Franciszek. Kto wierzy w zapewnienie Jezusa, przestaje bać się śmierci. Bardziej obawia się raczej niewykorzystywanego czy niewykorzystanego życia. Franciszek z Asyżu doznawał radości na myśl zbliżającej się śmierci, dlatego że był osobą wierzącą, pełną nadziei i żywej miłości. W śmierci cielesnej widział więc ostateczną możliwość bycia blisko, stanięcia jakby twarzą w twarz z tym, którego od zawsze miłował i z którym pragnął być złączonym na zawsze, widząc w nim źródło życia, które nie przemija, które jest mocniejsze od siły zmysłów, które nas niewalają, a które jedynie te zmysły duchowe pozwalają nam przeżywać w sposób właściwy ten fragment naszego życia, który zakotwiczony jest w cielesności. Bardzo dziękuję.